Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj sprawdzimy, czym pomorscy rybacy, bo nie tylko łowieniem ryb, będą zajmować się w najbliższym czasie.
Sieci są zbyt drogie, żeby je specjalnie tam zostawiać. Po prostu na skutek złej nawigacji, złych warunków pogodowych, po prostu z przyczyn losowych takie rzeczy się dzieją właśnie, że sieci się gubią i potem one łowią.
Zajrzymy także do Sierakowic, które są znane nie tylko z tego, że rodzi się tam bardzo dużo dzieci.
Ich interesuje tylko drenaż rynku, nic tutaj nie zostaje. Ten pieniądz nie dość, że nie zostaje w gminie, ale nawet i w Polsce nie zostaje. A ten model sierakowicki, malutki, mikro, się nam sprawdza od, można powiedzieć, 100 lat. I tutaj ten pieniądz zostaje.
Odwiedzimy też gospodarza prowadzącego w okolicy Prabud produkcję trzody chlewnej.
Gdybym nie miał kontraktu, to bym sobie po prostu odpuścił i próbowałbym przeczekać. Była taka sytuacja, że ta chlewnia przez jakiś krótki okres stała po prostu. No, kwestia rachunek ekonomiczny, podstawa, prawda? To nie jest nikt filantropem, trzeba po prostu na tym trochę zarobić.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Zaczynamy od wizyty na morzu, na kutrze, choć nie o łowieniu ryb będziemy rozmawiać, a o łowieniu sieci. Być może pamiętają Państwo, że kilka tygodni temu rozmawialiśmy z rybakami z Zatoki Gdańskiej. Opowiadali wtedy o swojej pracy i o problemach, które jej towarzyszą. Jednym z nich były zalegające pod wodą zerwane sieci. No i teraz zanosi się, że ten problem przynajmniej częściowo zniknie. Pomorscy rybacy wspólnie z organizacją ekologiczną WWF rozpoczną niebawem usuwanie sieci widm. Tak one się właśnie nazywają. Sieci widma. Ja rozmawiałem na ten temat z Władysławem Wójtowiczem, armatorem kutra KO 111.
Ja od samego początku współpracuję z WWF-em. Najpierw prowadziliśmy taki program pilotażowy, później program przy współpracy polskich i litewskich rybaków. Cały czas to miało na celu właśnie wyławianie sieci widma.
Jak to wygląda z Pana perspektywy? To jest duży problem?
Generalnie jest to problem. Główny problem to jest właśnie łowność tych sieci. Ona tam przez naukowców jest wyszacowana na poziomie 6% zdolności łownej danej sieci i jeżeli założymy, że mamy limitowane ryby, które są niedoszacowane w 6%, bo są systematycznie odławiane, no to może jakiś być po prostu krach ekologiczny, że właśnie taka sytuacja, że nie ma dorsza i nikt nie wie, dlaczego nie ma. Może te sieci widma łapią, dlatego należy je wydobyć i po prostu nie mieć tego problemu.
Wy znacie lokalizację tych sieci? Wiecie, gdzie można je znaleźć?
Znaczy, miejsca, w których mogą występować, my wiemy. Problem tych sieci to, jak gdyby zaznaczam, że to nie jest zawiniona rzecz rybaków, bo sieci są zbyt drogie, żeby je specjalnie tam zostawiać. Po prostu na skutek złej nawigacji, złych warunków pogodowych, po prostu z przyczyn losowych takie rzeczy się dzieją właśnie, że sieci się gubią i potem one łowią. Miejsca, powiedzmy, gdzie się stawia sieci, to są jakieś tam kamieniska i tak dalej, gdzie się zaczepiają, zostają później i one łowią.
I potrafią, jak to pan powiedział, nawet 6%, potrafią nawet wpaść w te sieci, tak?
Chodzi o to, że tak na poziomie 6% właśnie swojej zdolności połowowej, nie? Załóżmy, jeżeli na przykład siatka stawna ma 2000 oczek, to te 2000 oczek jest tak zbudowane, że ma łapać ryby. I jeżeli założymy, że jest z tego 6%, tak? Czyli około tam 150, tak? Może łowić non-stop, dopóki będzie w wodzie. Czyli zakładamy, że 150 ryb rocznie, tak? Będzie tam zostawało, nie będzie to złowione przez rybaka, nie będzie to skonsumowane, tylko się zmarnuje, tak?
Po prostu te ryby giną.
One giną. Podczas prac właśnie wyławiania tych sieci, one są w różnym wieku te sieci, tak? Czyli od takich bardzo archaicznych po bardziej nowoczesne, ale ryby to są całe spektrum właśnie rozkładu ryb, czyli od szkieletów poprzez ryby śnięte do żywych, które widać, że jeszcze trochę i z głodu by usnęły.
Jak to będzie wyglądało od strony technicznej? Jak będziecie wyławiać, wyciągać te sieci?
Mamy przygotowane takie szukarki i po prostu będziemy jakoś tam systematycznie, uzgodniliśmy kwadrat, w którym to będziemy szukać i systematycznie co kawałek kutry będą przechodzić i wyławiać te sieci.
Ale jak? Jak to będzie tak faktycznie wyglądało?
Technicznie wygląda to w ten sposób, że kuter bardzo wolno idzie naprzód, ale to bardzo wolno, to jest w granicach jednego knota, czyli jedną milę na godzinę. Wlecze za sobą właśnie ten szukarek. W momencie jak zahaczy za jakąś tam sieć czy za jakąś przeszkodę, to potrafi zatrzymać kuter. I wtedy jak kuter się zatrzyma, czy się poczuje takie mocne naprężenie, no to wtedy się to wybiera. I jak się wybiera, no to wtedy z tego szukarka trzeba zdjąć. Odpowiednie narzędzia mamy, czyli windy, podnośniki, żeby to wszystko wydobyć na pokład, wyczyścić z tej śniętej ryby i później przywieźć do portu i rozładować na specjalne składowisko tych sieci.
Poruszył pan temat dorsza. Mówi pan o tym, że no nagle okazało się, że nie ma u nas dorsza. To chyba raczej nie te sieci, widma, które u nas pozostały, są głównym powodem tego problemu. Mówi się raczej o tym, że szprota ucieka na północ Bałtyku, bo tam są lepsze dla niej wody, bardziej słone i tak dalej, a dorsz podąża za szprotką, mówiąc wprost.
Nie, no tak, no, problem jest bardzo złożony. To jest tak, jak tłumaczą naukowcy. Przez wszystkie lata, co roku, w jednym miejscu jest wykonywany trał i ten trał jest badany i w ten sposób jest przez naukowców określona właśnie ten zasób morza, tak? Ale wystarczy jeden wlew i całe te dziesięcioletnie badania na przykład idą w nic, bo wszystko jest zupełnie inaczej. I dokładnie jest z dorszem, tak? Nie ma, wreszcie jest. Nikt nie bardzo potrafi wytłumaczyć dlaczego. Sytuacja tam szproty, powiedzmy, no i jest ta migracja, oczywiście, że jest, ale należy pamiętać, że wcześniej też tam była migracja szproty, a później ona wracała, czyli jeżeli poprawimy te warunki, czy one same się poprawią na skutek wlewu, no to powinno wszystko wrócić do normy.
Mówi pan o wlewie wody przez zatoki duńskie, tak?
Tak, oczywiście, o wlewie do Bałtyku, o wymianie z Morzem Północnym na bardziej zasoloną wodę, to taki wlew potrafi po prostu unormować sytuację.
Ale to ostatnio mieliśmy do czynienia właśnie z takim gigantycznym wlewem, z takim, z którym podobno, jako rzekli naukowcy, nie mieliśmy do czynienia od dziesiątek lat.
No zgadza się, no ale efekt to dopiero będzie za półtora, dwa lata. W tej chwili to jeszcze nie można oczekiwać efektów tego wlewu. Dopiero właśnie teraz po tym tarle i za półtora, dwa lata to dopiero będziecie widzieli jakieś efekty tego.
To był Władysław Wójtowicz, armator kutra KO-111. Dodam, że według WWF w trakcie akcji uda się wyciągnąć około 300 ton sieci. To niespełna 1/3 tego typu odpadów, które zalegają w polskiej części Bałtyku. Z morza schodzimy na ląd i udajemy się na Kaszuby, do Sierakowic. Ta duża wieś jest znana w całej Polsce z dwóch rzeczy. Pierwsza to najwyższy w kraju przyrost naturalny, a druga to brak dyskontów i różnego rodzaju sieciowych marketów. Jak udało się ograniczyć handel tylko do miejscowych sklepikarzy, rozmawiałem o tym z wójtem gminy Tadeuszem Kobielą.
Tak było u nas od zawsze, można powiedzieć, bo muszę nawiązać tutaj do tej naszej demografii, która była od dziesiątków, może już od wieków, tak silna te rodziny tutaj dominowały. Wielodzietne, że jakoś ci ludzie musieli się starać o swój byt. To wymuszało z kolei, że ktoś tam zostawał majstrem gdzieś tam na budowie, ktoś się uczył u rzemieślnika, ktoś zaczął się zajmować handlem. I tak u nas też przez dziesiątki lat się wytworzyło swoisty model gospodarczy, ekonomiczny w tej gminie, bo każdy musiał się starać o swój byt. Musiał polegać sam na sobie. Rodzina mogła dopomóc, ale to były często rodziny biedne. I ta gmina stoi od zawsze na dwóch filarach gospodarczych. Na handlu i rzemiośle. Szczególnie branża budowlana. Dla nas naturalnym rynkiem pracy, dla moich rzemieślników, jest Trójmiasto. Tu codziennie rano, gdzieś przed piątą, około 200 brygad budowlanych rusza na Trójmiasto. Pod wieczór wracają. No i mam tutaj około 140 sklepów z tej wiosce, nie jesteśmy miastem. I fenomen się bierze stąd, że jeden drugiemu daje zarobić. Ten pieniądz tu zostaje, nie jest on drenowany na zewnątrz. Po prostu ktoś idzie do sklepu, sklepikarz zamawia majstra na budowę, murarza, cieśle, tynkarza, dekarza. Kobiety kupują dywan, meble, to się toczy tutaj. To się toczy, bo jeden drugiemu daje zarobić. Nie ma drenowania pieniądza na zewnątrz.
Ten taki nowoczesny patriotyzm, o którym się mówi, to zaglądanie w metki, sprawdzanie, czy to jest polski, aby na pewno producent, czy to wyrobił jakiś rzemieślnik z okolicy, w Sierakowicach nie jest czymś, do czego trzeba ludzi przekonywać. To jest coś oczywistego dla mieszkańców.
Ludzie znają wartość naszego rzemiosła. Na potwierdzenie moich słów nie będzie fakt, że inwestorzy trójmiejscy bardzo chętnie zamawiają tutejszych majstrów, przede wszystkim w branży budowlanej, bo u nas rzemieślnik jest solidny. On nie musi zaliczkować, jemu się nie stawia wódki czy piwa. Biada, żeby tak było, to go majster zaraz pogoni takiego swojego pracownika. Rzetelne, solidne wykonywanie swoich obowiązków. To wynika z takich, wie pan, starych, dobrych cnót kaszubskich, że swoją robotę trzeba wykonywać należycie, być uczciwym, no to wtedy nikt się nie doczepi, a opinia idzie. Sierakowice to jest dzisiaj marka, swego rodzaju marka. Mam na myśli tutaj ten świat rzemieślniczy. O nich się zabiega, oni mają kolejki. Moi rzemieślnicy nie mają bezrobocia, ciężko pracują, jak najbardziej. Ale to się toczy gospodarczo, bo skoro ma pieniądze, on kupuje. On nie ma czasu jeździć, wie pan, po marketach. Znakomita większość moich mieszkańców nie chce tutaj marketów, bo przede wszystkim nie mają czasu. Jest pewien margines, który zawsze będzie korzystał z pewnego wachlarza tych dużych dyskontów. Ale to przeważnie są ci ludzie, którzy mają więcej czasu, ale w pierwszym rzędzie tu się penetruje, tu się te sklepy odwiedza. Są one bardzo dobrze zaopatrzone, szczególnie w branży spożywczej, bo ta gmina, jeśli chodzi o tą część rolniczą, to ma bardzo dużo tutaj ubojni drobiu, przetwórstwa mięsnego. Jest to świeżutkie, a i cenowo podobno dosyć konkurencyjne.
Mówi pan, że mieszkańcy nie chcą raczej dyskontów, ale wiem, że dyskonty chcą do was. No, i to bardzo.
No jesteśmy obszarem silnej penetracji od szeregu lat. Jesteśmy obszarem silnej penetracji.
Ale się opieracie.
Proszę pana, się opieramy. Ja uczciwie mówię, że nie są oni tu mile widziani. My sobie radzimy. My sobie radzimy i sobie nieźle radzimy. Natomiast my troszeczkę musimy chyba też i to, co mam wspomniał, ten aspekt patriotyczny, dbać o swoje. Jesteśmy jedynym krajem, podobno w Europie, który zaniedbał te sprawy. I że u nas nie dba się o swój rodzimy handel. Dla mnie przykładem są tutaj niedalekie Kartuzy, gdzie są trzy Biedronki, Lidl, coś jeszcze tam chyba powstaje, czy też te okoliczne miasta powiatowe. Słupsk, który jest 60 kilka kilometrów, ma ich 16 czy 17 Lidlów, Biedronek, oprócz tego jeszcze Lidl, Kauflandy i temu podobne.
Bytów także Bytów tam z 5-6 takich
tam
marketów.
Siadł handel, czy tutaj czy ta sytuacja nie uczy nikogo z decydentów w Polsce? Przecież inne kraje dawno, 20 kilka lat temu zrobiły porządek. Niemcy, Francja, ta Portugalia. Przecież tam z Portugalii nawet wyjechał pan Jeronimo, jeden ze współwłaścicieli, do Holandii, bo tam mniejsze podatki płacił. A uczynił to w tym czasie, kiedy Portugalia cierpiała na braki finansowe. Przecież tam druga Grecja się prawie szykowała. Uciekł do gdzie my tu mówimy o tam? Tu jest, wie pan, tylko chęć zysku, nagarnięcia. I ich interesuje tylko drenaż rynku, nic tutaj nie zostaje. Ten pieniądz nie dość, że nie zostaje w gminie, ale nawet i w Polsce nie zostaje. A ten model sierakowicki, malutki, mikro, się nam sprawdza od, można powiedzieć, 100 lat i tutaj ten pieniądz zostaje.
A czy nie jest tak, że właściciele ziem, właściciele jakichś większych działek nie chcieliby zarobić trochę więcej na sprzedaży gruntu? Nie spotyka się pan z takimi sytuacjami? I czy w ogóle jesteście jakoś zabezpieczeni, na przykład w planach miejscowych, czy to raczej ludzie sami, nawet ci właściciele, o których mówię, nie chcą tego?
Ja staram się ludzi przekonywać, bo przecież gmina, no cóż, ja więcej mogę. Staram się przekonywać, dajcie sobie spokój, zostawcie na inne cele te działki.
I słuchają?
Proszę pana, u nas się liczy tutaj pewna opinia i staram się przekonać do rozsądku, jakie mogą być minusy tego wszystkiego. Te racje, które panu przed chwilą wyłuszczyłem. I to jednak ludzie biorą sobie do serca, wie pan. Ta gmina intensywnie się rozbudowuje. Tak, wedle analityków stanowi taki swoisty biegun wzrostu, jak to mówią ludzie, którzy analizują te sprawy gospodarcze. Radzimy sobie świetnie, jak mówię, bez liczby. Byłoby gorzej, powiem. Byłoby gorzej, bo ja mam od razu tutaj lawinę bezrobotnych, którzy nalegają na gminę ośrodek pomocy społecznej. I co dalej? Co, jesteśmy Europejczykami, robimy w Lidlach zakupy, a bida nam doskwiera. Nie o taki model chodzi.
Ciekawa teoria, przyznają państwo. I chyba się sprawdza, skoro w Sierakowicach, które są co prawda dużą, ale jednak tylko wsią, działa i utrzymuje się prawie 150 sklepów, a państwa gościem był wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Zmieniamy tematykę i wybieramy się do Obory, to znaczy między innymi do Obory, ale bardzo nowoczesnej. W naszej wędrówce po pomorskich gospodarstwach odwiedzimy pana Ryszarda Wiśniewskiego z Gątów w gminie Prabuty.
Gospodarstwo o powierzchni 100 hektarów z małym haczykiem, gospodarstwo o profilu roślinno-zwierzęcym, produkcja zwierzęca, trzoda chlewna na poziomie 1500 sztuk rocznie w tej chwili w cyklu otwartym.
A produkcja roślinna?
To jest rzepak, pszenica, pszenżyto i pszenica częściowo na paszę, rzepak jest na sprzedaż.
Jeśli chodzi o trzodę chlewną, to należy pan do tego ginącego gatunku, prawda? Bo coraz mniej rolników decyduje się na trzodę chlewną.
No zdecydowanie. Jest kwestia opłacalności produkcji. Ja jestem o tyle w szczęśliwej sytuacji, że mam cenę kontraktową, ale nie wiem jak długo to będzie aktualne. Mam nadzieję, że jak najdłużej.
Wyjaśnijmy, cenę kontraktową, czyli to ma pan z zakładem mięsnym podpisaną umowę, dzięki czemu no nie jest pan narażony na te takie wahnięcia cen.
Zdecydowanie, na mniejsze wahnięcia cen, w ten sposób może, bo wahnięcia cen ja też troszkę odczuwam, ale o tyle jestem w korzystnej sytuacji, że po prostu ja mam zagwarantowaną cenę minimalną, także nie dokładam jak na razie. Mogę zarobić mniej, mogę zarobić niedużo, ale zawsze coś zarobię.
Gospodarstwo robi wrażenie no nie tylko jeśli chodzi o wielkość pól, które pan ma, ale także o budynki. Tutaj widzę piękną, blaszaną halę, taką imponującą. Co w niej się znajduje?
Tutaj są maszyny rolnicze, ciągniki, kombajn, no i wszystkie maszyny towarzyszące. To wszystko, co tutaj się damy radę pomieścić, to jest. Jest również zboże jeszcze w tej chwili, ale ono zostanie przy... To jest zbiornik na paszę dla zwierząt, dla trzody.
Oczywiście są tablice unijne. Na co pan dostał dofinansowanie?
Na ciągnik i w tej chwili na maszyny towarzyszące, agregaty uprawowe, różnego rodzaju przyczepy. To głównie, tak ogólnie mówiąc, jest tych maszyn, no powiedzmy na kwotę 400 tysięcy.
Opłacało się wejść do tej unii, tak z perspektywy 10 ponad
tak,
lat?
Zdecydowanie tak, oczywiście. Mówię to wszem i wobec, że to jest pozytywne, to jest bardzo pozytywne.
A Obora, wejdziemy do środka?
Może tutaj obejrzy pan, tutaj są zwierzęta.
Ale się przestraszyły świnki teraz.
Także, no wie pan, jest teraz taka sytuacja, że ja unikam, że tak od gości, w tym sensie, że chodzimy po chlewni, ze względów sanitarnych i tego typu.
Bioasekuracja tak zwana.
Tak, bioasekuracja, dokładnie.
Czyli należy pan do tego grona rolników, profesjonalistów, jak to określił tak, kiedyś w rozmowie ze mną pan profesor Zygmunt Pejsak.
A miałem przyjemność poznać profesora, także mieliśmy kontakt, bo jak miałem problemy trochę zdrowotne i, że tak powiem, o pewnych rzeczach mnie poinformował i postawił mnie tak po prostu na nogi.
I tłumaczył, prawda, że nie można wprowadzać nikogo do gospodarstwa, żeby te...
To jest takie abecadło. To jest abecadło, no, widzi pan.
Ale rzeczywiście nieprzyzwyczajone. Nie. Tylko nie wiem, czy to do wizyt ludzi, czy dziennikarzy.
Nie, ja wchodzę i jest okej, nie? Ale zobaczą inny kolor, a szczególnie czerwony kolor, to je bardzo pobudza.
No to jak to na korydzie.
Tak, jak to na korydzie. Tylko, że to zwierzę...
No troszkę inne zwierzęta.
A nie byki, tak, dokładnie. Także...
Ile te świnki mają już miesięcy?
Te świnki mają 2 miesiące. 2 miesiące mają i zostało im jeszcze 1,5 miesiąca do 2 miesięcy do tuczu.
Jeszcze zadowolone, nie wiedzą, co je czeka.
Nie wiedzą, co je czeka. Ja im nie powiem.
A tak całkiem poważnie już mówiąc, no ta produkcja, przyjmując, że ma pan kontrakt z zakładem mięsnym, opłaca się, gdyby tego kontraktu nie było, no i biorąc pod uwagę obecnie te obowiązujące ceny, chyba nie byłoby zbyt różowo.
Nie, ja nie wystartowałbym. Gdybym nie miał kontraktu, to bym sobie po prostu odpuścił i próbowałbym przeczekać. Była taka sytuacja, że ta chlewnia przez jakiś krótki okres stała po prostu, no... Kwestia rachunek ekonomiczny, podstawa, prawda? To nie jest nikt filantropem, trzeba po prostu na tym trochę zarobić.
A to jest cykl otwarty czy cykl zamknięty?
Nie, to jest cykl otwarty, to są duńskie prosięta.
Czyli pan sprowadza prosięta?
Tak, sprowadzam prosięta. Tydzień temu przyjechały do mnie. Ja mam cykle trzykrotnie w roku, 450 sztuk do 500. Przyjechały w wadze 31 kg, zostały wstawione. Dostały paszę odpowiednią, bo to jest pasza w tym zbiorniku, to jest pasza specjalna dla tego przedziału wagowego. i to jest granulat. One no po prostu świetnie to jedzą i świetnie przyrastają.
To był pan Ryszard Wiśniewski z Gątów w gminie Prabuty. Z Gątami się żegnamy i jeśli ktoś ma ochotę na małą podróż, to polecam dzisiaj wybrać się do Lubania, niedaleko Kościerzyny. Tam dzisiaj druga część targów ogrodniczych. Na zainteresowanych czekają stoiska 150 firm. Każdy, kto odwiedzi targi, będzie mógł zakupić interesującego rośliny, nabyć sprzęt, zamówić altankę, skorzystać z doradztwa dotyczącego urządzania ogrodów, uprawy warzyw, sadzenia kwiatów i drzew owocowych. Mógłbym tak naprawdę wyliczać w nieskończoność. Jednym słowem, dla każdego coś miłego. To wszystko dzisiaj w Lubaniu i to wszystko także w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję. Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.